jest ten moment, kiedy już witamy w Radiu Kraków moich państwa dzisiejszych gości, Agata Kamykowska, Marta Mietelska-Topur i Kacper Szklarski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak na jednym oddechu to powiedziałam. Nie wiem, czy dobrze, ale mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli. Zanim przejdziemy do Biolandu, o którym już państwu wspominałam, czyli naszej, że tak powiem, naszym pretekście do tego, żeby dzisiaj porozmawiać, to porozmawiamy trochę o Crash on Trash. Cóż to się wydarza, kiedy myślimy sobie o tej fundacji?
Nasza fundacja, przedstawię się, Marta Mietelska-Topur, Agata Kamykowska. Jesteśmy fundatorkami organizacji, fundacji Crash on Trash. I naszą główną misją jest ekoedukacja poprzez sztukę. I robimy to w dwojaki sposób. Zarówno promujemy upcycling, czyli sztukę tworzenia pięknych albo użytecznych, albo pięknych i użytecznych rzeczy z odpadów. Oraz sztukę, w ogóle artystyczne projekty, które przemycają treści ekologiczne. Mhm. Bardzo, bardzo też skupiamy się na tym, aby promować niedocenianą w Polsce sztukę tańca.
O właśnie, to trochę poruszyłaś taki temat, który nam wszystkim chyba gdzieś tam krąży po głowie, że taniec jest takim elementem, który bardzo często traktujemy jako rozrywkę, ale niekoniecznie nośnik poważnych historii, sztuki wysokiej, nazwijmy to. Oczywiście ta nomenklatura może być przeróżna, ale rozumiem, że faktycznie macie takie poczucie, że to jest dalej taki temat, który musimy rozszczelniać, który dobrze by było oswajać z publicznością. To też jest taki rodzaj misji, jak rozumiem.
Tak, jak najbardziej. Jako aktywne tancerki, od lat już działające w środowisku tanecznym, zauważamy tą potrzebę, zauważamy to, że taniec w Polsce wciąż jest właśnie mocno niedoceniany, nie traktowany jako samowystarczający język sceniczny, niezależny sposób wyrażania i przekazywania ważnych treści. I tak, jest to ważne, aby to wciąż, aby wspierać sztukę tańca w Polsce, aby realizować projekty, aby ludziom też przyswajać, przybliżać ten język ruchu, który wciąż jest dla nich obcy, tylko dlatego, że jest go wciąż za mało, jeżeli mówimy o dziełach tanecznych i o dostępności tych dzieł scenicznych.
Ale macie takie poczucie, że to jest kwestia zawalenia systemu edukacji, że w ogóle tematu tańca jako takiego, no poza baletem być może, który jest jakąś taką opowieścią piękna, prawda, lekkości kobiet i tak dalej, no bo wokół tego urosły pewne legendy, wdarł się też, mam wrażenie, do filmu i tak dalej, natomiast czy być może my po prostu zbyt późno dostajemy jakiekolwiek informacje o tańcu? Może edukacja w szkole po prostu powinna nam przypominać o tym, że to też jest element sztuki, kultury, tego co tworzymy, że w ogóle możemy tego języka poszukiwać. Być może tu jest jakiś problem.
Tak, tak, jak najbardziej. To jest rzeczywiście słuszna refleksja. Też całkiem niedawno myślałam o tym właśnie, jak to na tych wczesnych etapach edukacji, czyli w żłobku i w przedszkolu taniec jest absolutnie naturalnym elementem wszelakich zajęć, a potem nagle przychodzi szkoła podstawowa, dzieci siadają do ławek i koniec. Jakby sztukę się pojmuje poprzez muzykę, poprzez plastykę, ruch, wysiłek fizyczny poprzez wychowanie fizyczne, sport, ale taniec gdzieś już zanika.
To jest też bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że kiedy obserwujemy dzieciaki, to one są niezwykle chłonne i są też ekspresyjne. Być może to jest ekspresja, którą my zatracamy na pewnym etapie. Nie wiem, czy wy macie takie doświadczenia, że zaczynamy się trochę wstydzić, zaczynamy obserwować swoje ciało, a już ciało zmieniające się niekoniecznie chcemy eksplorować, eksploatować. Zerkam po waszej trójce, bo nie wiem, jakie jest wasze też osobiste doświadczenie z ruchem.
Odnośnie samej edukacji, to może z autopsji powiem, że dla mnie pierwszą stycznością z teatrem tańca i tańcem jako indywidualną sztuką na scenie było, kiedy w klasie maturalnej poszedłem właśnie na spektakl dyplomowy Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. I pomyślałem sobie, Boże, jakie to jest piękne, jakie to jest niesamowite i że sam bardzo bym tak chciał, natomiast najpewniej jest już dla mnie za późno. Jak się okazało, wcale za późno dla mnie nie było i to wywarło na mnie tak olbrzymie wrażenie, że właśnie od tego wieku 19 lat postanowiłem, że chcę iść w tym kierunku, chcę się dowiadywać, chcę się rozwijać, więc to jest pewna forma ekspozycji i samej szansy na to, żeby tą ekspozycję na taniec dostać, ponieważ no tak jak wcześniej wspominałyście, że gdzieś balet istnieje w mainstreamie, ale to też jest pewna pewne krzywe zwierciadło, jak jest on przedstawiany w popkulturze i jak taniec jest przedstawiany w popkulturze, a co ostatnio na przykład pokazują social media, takie jak TikTok. Wszyscy ludzie chcą tańczyć, wszyscy ludzie tańczą, wszyscy ludzie chcą eksplorować swoje ciało, ruchy, czy to dla wygłupów, czy to dla zasięgów, czy to dla po prostu jakichś trendów, które są ogólnoświatowe, ten taniec istnieje, więc dlaczego gdzieś zatracamy w ciągu naszej edukacji, tak jak właśnie Marta świetnie powiedziała, że w przedszkolu ten taniec jest obecny i nagle później jesteśmy usadzani w ławkach i tylko ewentualnie teoretyzujemy na temat tańca, czy baletu, czy nie wiem, tańców narodowych, a bardzo mało mamy z nim kontaktu poprzez na przykład wychowanie fizyczne, gdzie wychowanie fizyczne jest tak naprawdę edukacją sportową i edukacją gier sportowych i z samym takim wychowaniem fizycznym, no nie wiem, w moim zdaniu nie ma wiele wspólnego, ponieważ jakby uczymy się tylko i wyłącznie sportu, nie uczymy się o somatyce, nie uczymy się o tym właśnie, co jest dobre dla naszych ciał, jak rozwijać nasze ciała, jak właśnie, nie wiem, rozciągać się, bezpiecznie pracować z ciałem, tylko uczymy się poprzez pewną kalkę programu, który jest ułożony i zastany.
Ale wiesz, że ja się trochę złapię tego, że powiedziałeś, że taniec cię pochłonął, kiedy miałeś 19 lat, bo to jest trochę taka nadzieja też dla osób, które są być może po okresie formacyjnym na przykład, trochę wzdychały, trochę marzyły, trochę nie miały odwagi i dla mnie takie historie prowokują do być może banalnych stwierdzeń, że nie jest za późno, że można realizować marzenia trochę później niż po zapisaniu przez mamę na przykład do szkoły, więc to jest taki trochę mini apel też do rodziców, żeby zwrócić uwagę na to, czego dzieci potrzebują i na to, czy możemy się z nimi trochę inaczej rozwijać, niż do tej pory myśleliśmy. No ale dobrze, przeszliście etap fascynacji, poszliście głębiej, a finałem jest nie tylko założenie fundacji na przykład, ale realne tworzenie już treści, już całych historii, całych opowieści. I myślę, że po przerwie sobie o tej opowieści porozmawiamy, proszę Państwa. Zerkniemy za kurtynę Biolandu. Rozmawiamy o ruchu, rozmawiamy o tańcu, ale cały czas Państwu obiecuję, że będziemy rozmawiać o Biolandzie i jeszcze w ogóle nie zaczęliśmy, więc myślę, że to jest ten moment, żebyście opowiedzieli, nad czym pracujecie, bo jeszcze jesteście w trakcie pracy, ale już we wrześniu, na początku września spotkamy się w Łaźni Nowej na spektaklu. Opowiedzcie o spektaklu.
Zgadza się, trwają próby do spektaklu Bioland. Jest to polska premiera istniejącego już spektaklu, który został stworzony przez dwójkę choreografów, przez Megan Doheny i Ilię Nikurowa, którzy pracowali dla Kibbutz Dance Company, czyli jednego z najbardziej rozpoznawalnych, znanych zespołów tańca współczesnego na świecie. Działają w Izraelu. I ta dwójka choreografów szczęśliwym trafem trafiła w zakres naszych możliwości i udało ich się zaprosić do Polski, żeby stworzyć właśnie polską wersję tego spektaklu. Z czego jesteśmy z Martą bardzo dumne i generalnie jakby wszystko tutaj się spina.
Opowiedz o tym dotyku kosmosu, tak? Bardzo lubimy. Czyli tak, spina się, jest w zakresie możliwości i rozumiem, że jeszcze przyjechali ludzie, z którymi doskonale się dogadujecie.
Tak. Bardzo jakby temat spektaklu, tematy, które poruszamy w tym spektaklu, totalnie wpisują się w działalność naszej fundacji. Jest to spektakl, który traktuje o kryzysie klimatycznym. Daje głos tym niemym istotom świata naturalnego.
I tu cię zatrzymam. Nieme istoty. Bo to jest taki element, który chciałabym, żebyśmy dopowiedzieli albo opowiedzieli. Bardzo często przynajmniej bańkowo. Dyskutujemy o zwierzętach, dyskutujemy o istotach nieludzkich. Tu jest mnóstwo, że tak powiem, możliwości. Natomiast pod niemymi istotami może się kryć znacznie więcej, bo nieme to znaczy jakie? Które nie mają głosu, który głos jest dla nas niezrozumiały, nieczytelny. Co wchodzi w tę przestrzeń, w ten worek nieme istoty?
Dokładnie tak. Można to sobie filtrować przez różne wątki. Mimo że wychodzimy może faktycznie od zwierząt, od roślin, od po prostu istot, które faktycznie głosu nie mają.
W naszym rozumieniu.
W naszym rozumieniu,
pojęciu.
Tak. Mhm. To również pojawia się tam wątek, nie wiem, osób marginalizowanych, takich, które nie mogą lub nie chcą mieć tego głosu. To jakby na etapie naszej pracy twórczej gdzieś tam ewoluuje i sięga coraz do innych wątków, tak? Mhm.
A pociągnijmy te wątki, pociągnijmy niteczki. Czy was tak mogę osobniczo powyciągać i popodpytywać? Kiedy usłyszeliście pierwszy raz o tym, że będziecie współpracować, kiedy zebrała się ta grupa osób, które będą opowiadać daną historię. Oczywiście mieliście, jak rozumiem, funkcjonujący już spektakl, ale w waszych głowach najprawdopodobniej pojawiają się jakieś osobiste doświadczenia, osobiste wątki, czy właśnie rozumienie poszczególnych elementów spektaklu. No więc jakie niteczki pociągaliście z tej historii, z tej opowieści? Co było dla was na przykład szczególnie istotne?
Dla mnie dopiero z czasem i teraz, jak finalizujemy proces i w momencie, kiedy mamy zarys pewnej całości, pewne wątki stają się coraz bardziej czytelne i przefiltrowane przez zarówno moją wrażliwość, przez moje zrozumienie, co się obecnie dzieje na świecie i pewnych tych powodów, przez które znajdujemy się w danej sytuacji, na przykład kryzysu klimatycznego. I w moim odczuciu właśnie Bioland jest taką alegorią opresyjnego systemu, pewnej instytucji totalnej i jest to system, w którego w procesie kreacji nie mieliśmy żadnego udziału, natomiast już jest zastany, wchodzimy do niego i staramy się wpasować, jednak w sytuacji, w której jakkolwiek staramy się wychylić, mówimy, że coś jest nie tak dla nas, albo nie nadążamy za potrzebami tego systemu, który jest dla nas opresyjny, który nas wykorzystuje, no to właśnie wiąże się to z pewnego rodzaju wykluczeniem, mhm. bólem, albo pewnego rodzaju stratą, czy właśnie traceniem pewnych przywilejów, które bycie w tym systemie daje, pewnych wygód.
W ogóle hasło utrata jest dość mocne, ale pewnie jakoś będzie towarzyszyć w odbiorze tego spektaklu. Drogie panie, zamilkłyście tak, niepokojąco.
Dla mnie jakby takim może głównym wątkiem, który gdzieś mnie dotyka w tym projekcie, w wizji tego świata, jest to ta ludzka zuchwałość, tak? Ponieważ prezentujemy świat, który zostaje wykreowany przez człowieka z takim przeświadczeniem, że człowiek zrobi to lepiej, że stworzy lepszy świat, doskonalszy świat, bardziej dopracowany i właśnie przeziera przez to ogromna zuchwałość i nasze podejście, że człowiek jest w centrum świata, że wszystko jest dla człowieka, że zapominamy o tych współzależnościach, że tak naprawdę jest to tylko złudzenie jakiejś niezależności, złudzenie naszego indywidualizmu, tego, że jesteśmy tutaj absolutnie samowystarczalni na tym świecie, bo nie jesteśmy, bo jesteśmy zależni od wszystkich składowych świata ożywionego, świata nieożywionego, ludzi wokół nas, tych relacji wokół nas, relacji pokoleń, które już odeszły, że cały czas po prostu korzystamy z tych zasobów, pokładów, zasobów całego świata i tego świata teraźniejszego i świata przeszłego. I to jest coś, co jakby najbardziej mnie porusza w tym spektaklu.
Czy będziemy płakać, jak pójdziemy na ten spektakl?
Myślę, że nie. W sensie jest
jednak jest wątpliwość.
Jest tam wiele, myślę, poruszających scen, ale w moim odczuciu spektakl jest bardzo wyważony, że porusza wspomniane wątki w taki sposób może dosadny, ale i też są sceny z elementami komizmu, więc i to też nam się podoba, że nie jest to przekaz tylko i wyłącznie poważny, ale poprzez różne środki może dotrzeć do widzów.
Dla kogo to jest spektakl? Czy macie jakiegoś wyobrażonego odbiorcę, dla którego na przykład ten spektakl będzie komunikatywny, dla kogo będzie czytelny? Czy właśnie przeciwnie, to jest ta otwartość, która chowa się w idei tego typu opowieści i tworzenia?
Myślę, że jest to temat na tyle uniwersalny, że nie wykluczamy tutaj żadnych grup wiekowych. Z założenia jest to spektakl od wieku młodzieżowego, tak? Czyli 12+, czyli taka młodsza młodzież. I wrócę tutaj do tego aspektu właśnie edukacji. Być może przez to, że pojawia się ten wątek również edukacji ekologicznej, jest to dobre medium, żeby również przemycić ten taniec dla młodzieży, żeby oni pod pretekstem może bardziej zrozumiałym dla nauczycieli również poznali tą opowieść i ten przekaz opowiedziany gestem, ruchem, ciałem, czyli czymś bardzo naturalnym, czymś bardzo bliskim temu, o czym mówimy.
Wciąż jesteśmy w tej przestrzeni, której nie widzimy czasami, więc proszę zacząć dostrzegać opcję bio, w której jesteśmy wszyscy zawieszeni. Bioland i w studiu Agata Kamykowska, Marta Mietelska-Topór, Kacper Szklarski. Rozmawiamy o edukacji, rozmawiamy o ruchu, rozmawiamy o spektaklu, ale gdzieś w tak zwanej przerwie pojawił nam się temat czasu, z którym możemy się zderzać w trakcie spektaklu. No i okazało się, że było to trudne pytanie, ponieważ nie do końca możemy sprecyzować, w jakie czasy, czy przeszłe, teraźniejsze, czy przyszłe, wyrzuca nas opowieść w Biolandzie. To wytłumaczcie się trochę z tego.
Trochę jest tak, że można w różny sposób interpretować i odebrać ten spektakl. Może być to zarówno wizja tego, w jaki sposób ten świat wygląda już teraz, a także może to być już wizja przyszłości, w jaki sposób, do jakiego stanu doprowadzimy siebie, czy świat, otaczający nas świat.
A tutaj bardzo ładna refleksja jeszcze w międzyczasie się pojawiła, właśnie tego czasowania, że jakkolwiek człowiek ingeruje w naturę i buduje miasta i betonuje przestrzenie, tak później zauważamy, że natura jest w stanie tak czy siak wszystko przejąć. Kiedy porzucimy jakiś budynek, on bardzo szybko ponownie zarasta, jest przejmowany przez tą dziką naturę. I to też jest tak właśnie, taka piękna klamra nam powstała, symboliczna, że natura jest w stanie wszystko przejąć z powrotem.
No to tylko nam się wydaje, że my sobie tu ze wszystkim poradzimy, a niekoniecznie tak jest, proszę Państwa. Wystarczy się zastanowić nad tym, co by się wydarzyło, gdyby nie było wody pitnej. I to jest naprawdę straszna wizja tego, co by się mogło wydarzyć. A jakże cudownie jest, kiedy odkręcamy kran i tam jest wszystko, czego potrzebujemy do życia właśnie. Więc jeżeli do życia, to niech to będzie takie wielkie hasło. Natomiast chciałabym, żebyśmy zrobili klamrę i opowiedzieli o tym, jak to jest prowadzić całościowo fundację, która zajmuje się takimi tematami. Wiecie, jak to jest. Czasami pojawiają się przeróżne zarzuty, ale jest pewna specyfika, o której warto powiedzieć, czyli jak pracujecie ze scenografią, jakie elementy wykorzystujecie do tego, żeby opowiadać w sposób zaangażowany, jasny, edukacyjny o tym, co dla was ważne.
Staramy się działać zgodnie z założeniami sztuki zrównoważonej. I akurat w tym spektaklu świetnie się to przełożyło na tworzenie scenografii. Nie jest tajemnicą, że wykorzystujemy sztuczną trawę. Na szczęście udało nam się pozyskać ją jako odpadowy element, jako produkt odpadowy ze sklepu. I dzięki temu dałyśmy temu odpadowi drugie życie. Nie jest to nowa trawa zakupiona, tylko faktycznie śmieć z odzysku. Podobnie z ubraniami. Wykorzystujemy ubrania z second handu, które są przerabiane.
I też tkaninę, którą kiedyś dwa lata temu, czy trzy lata temu osobiście znalazłam przy wiacie śmietnikowej.
Cały rulon.
Cała rolka wysokiej jakości bawełny, jak się okazało, wysokiej jakości, bo ja się nie znam na tkaninie, ale...
Ale stwierdziłeś, że jak tak leży.
Jak leży, to biorę.
Śmietnikowe opowieści w ogóle mnie fascynują i mam wrażenie, że wśród moich znajomych funkcjonują co najmniej dwie lub trzy osoby, które mają fantastycznie wyposażone mieszkanie z znalezionymi rzeczami. Ja mam doskonale takimi rzeczami wyposażoną szafę, więc możemy zachęcać do tego, żeby grzebać, szukać, poszukiwać. A Państwa zapraszam na zderzenie i na tą historię, która wydarzy się w Biolandzie. Więc ja teraz na zakończenie naszego spotkania poproszę o tak zwaną pigułę informacyjną.
Zapraszamy na premierę spektaklu Bioland, po polsku Bioland, bo jest to polska premiera, która odbędzie się w Łaźni Nowej 2 września o godzinie 18. Kolejny raz pokazujemy ten spektakl kolejnego dnia, czyli we wtorek 3 września o godzinie 19. Wystąpią przed Państwem Michał Przybyła, Agata Kamykowska, Marta Mietelska-Topór, Kacper Szklarski i Magda Niedzielska. Choreografują ten spektakl Megan Doheny i Ilja Nikurow. Muzykę stworzył specjalnie na potrzeby tej sztuki Dylan Tedaldi. Mamy również asystentkę choreografów, którą jest Zuzanna Strugacz. Naszą inspicjentką z ramienia Teatru Łaźnia Nowa jest Katarzyna Białooka. Kostiumy powstają pod ręką Kuby Wójcika. Promocją naszego spektaklu zajmuje się Renata Pieczaba, oświetleniem Jakub Sztandera, a akustykiem naszym jest Antoni Kulka. Serdecznie zapraszamy.
Ja bardzo lubię takie zakończenia, bardzo lubię, jak pojawiają się nazwiska i wtedy mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że w słuchaczach i w słuchaczkach wtedy zaczynają wszystkie zwoje pracować i myślą sobie, wow, to nie tylko te osoby na scenie, tylko tam jest jeszcze kawał osób, których nie widać. Więc bardzo taki apel malutki, żeby Państwo pamiętali również faktycznie o tych, których nie oklaskujemy później na scenie. Mam nadzieję, że te oklaski będą też pędzić za kulisy. Bardzo Wam dziękuję. Połamania nóg. No i dajcie wspaniały spektakl. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.